Dzień dobry, dzień dobry. Kolejny tydzień, kolejny przegląd tygodnia. Dziś wyjątkowo poprowadzę ja, bo nie ma z nami Adama Zachętera, ale jest ze mną Adam Celarek.
Cześć, witajcie.
Ten tydzień był, no, był ciekawy pod względem zarówno tego, co się działo, bo niby niewiele.
Niby niewiele, ale jednak.
Ale jednak całkiem duży kaliber.
Dość, tak.
I zaczniemy być może od tego, od jednej z najbardziej oczekiwanych polskich gier.
Mhm. Tak, myślę, że można tak spokojnie powiedzieć.
Co ciekawe, nie jest to Frostpunk 2.
Nie jest to Frostpunk 2, ale jest to City Builder.
Tak, jest to City Builder. Mówimy oczywiście o Manor Lords, które zadebiutuje we wczesnym dostępie. Pograłeś więcej niż ja. Ja pograłem 3 godziny, powiedzmy, może
no,
trochę
ja
więcej.
No, ja myślę, że koło 10 łącznie miałem okazję pograć.
No i jak twoje wrażenia są?
Powiem ci, że bawiłem się naprawdę dobrze. To było sympatyczne doświadczenie, nawet dla osoby takiej jak ja, która nie za bardzo jest into strategię, nie za dużo grało w jakiekolwiek city buildery. Nie grał też w żadne gry, powiedzmy, jakieś, powiedzmy typu Total War, bo trzeba pamiętać, że w Manor Lords też mamy, powiedzmy, tą sekcję budowania i mamy też tą sekcję walki. Mamy walkę w czasie rzeczywistym i mimo wszystko bawiłem się bardzo dobrze.
Mnie ujęło od razu, kiedy uruchomiłem tą grę, znaczy nie zdawałem sobie sprawy, jak dużym aspektem jest tam realizm,
tak.
który naprawdę jest wręcz w mechanikach wpleciony, mhm. Bo na przykład to mnie zupełnie wbiło w ziemię, że kiedy sadzisz sobie jabłonki, jabłonek, wcześniej już mieliśmy pory roku i to, że owocują dane krzewy, drzewa czy pola w danym okresie, tak? Okej, to było wcześniej, ale nie było na przykład takiego szczególiku, że żeby drzewo owocowe zaczęło w ogóle owocować, to musisz poczekać, aż wyrośnie.
Dokładnie, tak.
I 3 lata, co jest dużo,
To trochę trwa. Te lata mijają dość powoli.
Więc nawet jeżeli na przykład twoja wioska cierpi na brak jedzenia, to sad owocowy nie jest jakby wyjściem z tej
rozwiązaniem
sytuacji.
Na teraz.
Tak. I tych mechanizmów jest tam więcej.
Jest bardzo dużo takich mechanizmów. Ja na przykład pamiętam, że bardzo urocze mi się wydało to, że tworząc pole, swoje pierwsze pole, dostałem od razu znaczenie, czym jest trójpolówka.
Tak.
I co to znaczy zostawianie pola odłogiem na rok.
Tak.
To jest w ogóle fantastyczna mechanika. W ogóle rolnictwo jest bardzo przyjemne, takie przemyślane.
Nie przypominam sobie, żebym widział tą mechanikę wcześniej. Znaczy być może tam była, nie wiem, Farming Simulator,
tak,
czy coś tam.
Pewnie
ale
się na pewno pojawiła.
W City Buildera chyba nie.
Chyba nie.
Więc jest to no, dość odważny jakby mechanika, ale tam jest tych systemów więcej. W związku z tym ta gra, ona ma sprawę takie dziwne wrażenie, bo niby ten pierwszy rok, który przebywasz, bo wiadomo, idziesz tam sobie chyba od wiosny, w stronę zimy.
Tak, chyba się jakoś w marcu zaczyna.
Jakby z doświadczenia z innymi city builderami i grami typu survival wiesz, że ta zima będzie hardkorowa, więc spróbujesz zgromadzić surowce. Tymczasem ten pierwszy rok jest względnie
spokojny. Tam się nie dużo dzieje.
Kryzysy pojawiają się potem. Dla mnie to było wielkie zdziwienie, jakby mnogość tych mechanik realistycznych spowodowało to, że ja cały czas czułem się zagrożony, a w sumie gra jest dość
cozy.
Tak.
To jest właśnie rzecz, w sumie, o której mówiliśmy z osobami, które już miały okazję pograć, że na tych scenariuszach, które nie są nastawione na wojnę, których nie spodziewamy się raczej napaści, w pewnym momencie, jak już sobie wytworzymy tą wioskę, ona sobie jakoś tam prosperuje, to ta gra robi się strasznie chillowa. On ją się tak przyjemnie klika, tu sobie zbuduję jakiś domek, tu sobie pooglądam, jak moi wieśniacy tam chodzą i zajmują się swoimi sprawami. W ogóle super jest też, to jest pierdoła, ale to jest mimo wszystko strasznie urocza mechanika, w której możemy przełączyć się na kamerę zza pleców jakby naszego awatara, naszego, nie wiem, dziedzica ziemskiego i możemy sobie po prostu pochodzić po tej przestrzeni. To mi się trochę skojarzyło z Roller Coaster Tycoon, gdzie można było wsiadać do wagoników i jechać tymi wagonikami. To jest urocze po prostu. No jakby niewiele jakby to daje, ale poprawia tą imersję i czuję się po prostu dumny, idąc po tej wiosce. O, moi wieśniacy nie głodują. Super, nie? Przejdę się i zobaczę, co u nich.
To są takie fajne. W Railway Empire możesz obserwować świat z perspektywy jadącego pociągu. W stareńkim Dungeon Keeperze możesz patrzeć z oczu i kierować tymi potworami.
Tak,
nie?
To jest właśnie.
To były takie fajne elementy, które jakby wpływały na na imersję, zwłaszcza, że możesz właśnie obserwować to swoje miasto, miasteczko, wioskę z tej innej perspektywy, z tej perspektywy twoich NPC-ów. Przypomniała mi się jeszcze jedna ta mechanika realistyczna, która mnie wbiła w ziemię. Wybudowałem zagrodę dla, nie wiem jak to się nazywa dokładnie, zagrodę dla owiec, bo chciałem produkować wełnę. I tak w każdej innej grze, w każdym innym city builderze budujesz taki budyneczek, po chwili pojawiają się tam owieczki, masz te owieczki i możesz korzystać z wełny, tak? Tworzysz jakiś tam łańcuch produkcji. Ale w Manor Lords musisz najpierw pierwszą owcę, tudzież dwie pierwsze owce sprowadzić,
tak.
Kupić, żeby tak. Móc je hodować. To nie jest tak, że stawiasz budynek i one się magicznie pojawiają. No nie, zapomnijcie.
Tak, a nawet jak kupisz tą owcę, to jeszcze musisz poczekać, aż ten handlarz żywizną w ogóle z nią przyjedzie do twojej wioski, zanim ci ją wręczy i dopiero wtedy będziesz mówił, dobra, no to teraz owieczka sobie idzie do zagródki i super.
To jest niesamowite. Podział tego, masz woła dostajesz na początku, tak? Jakby, który przewozi ci kłody, belki i tak dalej. No on jest, masz jednego woła i on jest rozdysponowany pomiędzy wszystkich, tak. Wszystkie rodziny potrzebujące jakby w danej chwili tego zwierzęcia. No, to jest naprawdę jest mnóstwo tak, tych mechanik. Jeżeli ktoś lubi tego typu survivalowe właśnie zacięcie, jeżeli pamiętacie Banished, taką...
O, dobre porównanie.
Dość trudny, stary city builder. No stary, no bez przesady jestem stary, ale...
No, już paroletni.
Tak, on był dość niszowy, ale odniósł duży sukces. To myślę, że poczujecie się tutaj jak w domu, aczkolwiek wydaje mi się, że jednak Manor Lords jest odrobinę łatwiejszy niż Banished.
Szczególnie powiedzmy na tych scenariuszach bardziej właśnie pokojowych i nastawionych na rozwój wioski, a nie na walkę.
Gra będzie oczywiście rozwijana. Na pełną recenzję zapraszamy na gry online. No nic, no pozostaje pogratulować polskim twórcom, polskiemu twórcy.
Twórcy, tak.
Duże chociaż on już teraz sam tego nie tworzy, ale...
Tak, ale...
Ale to jest nieprawdopodobne, że tego rodzaju gra powstała właśnie z wizji jednej osoby. Wszystko wskazuje na to, że po prostu będziemy mieli kolejnego fajnego polskiego city buildera. No i kolejny dowód na to, że Polacy odnowili ten gatunek po prostu.
To prawda. Życzymy powodzenia i wytrwałości.
Zdecydowanie. Ale skoro jesteśmy przy średniowieczu, to no, chyba najważniejszym newsem tego tygodnia jest co?
Jest Kingdom Come Deliverance 2.
Dokładnie tak. Na gry online zapraszamy do tekstu Darka Matusiaka, do pierwszych wrażeń, który postanowił opisać to, co widział. My też widzieliśmy ten trailer, wy też już pewnie widzieliście. No i co myślisz, jakie są twoje pierwsze takie...
Też miałeś wrażenie, że ten trailer był taki mocno... hollywoodzki do pewnego stopnia. Dużo tam było jakby jakichś takich ekspozycji fabularnych, takiego... czuć było jakby jakąś wagę tych wydarzeń, mam wrażenie.
To tak, nawet Darek chyba zwraca na to uwagę w swoim tekście, że to się zmieniło, ale być może wynika to z tego, że po prostu teraz mają trochę więcej pieniędzy.
Tak, zdecydowanie.
I wiedzą też, jak bardziej zainteresować graczy, którzy niekoniecznie są na przykład zaznajomieni z pierwszą częścią. A wiadomo, sztuka robienia trailerów jest specyficzna, tak?
Tak, to prawda.
Czy w związku z tym gra będzie w jakikolwiek sposób bardziej hollywoodzka, tudzież mniej realistyczna i tak dalej? Kurczę, wątpię. Jeżeli robi to nadal Daniel Wawra, to coś czuję, że nie, że tam tak. Będzie jednak dużo, dużo tego realizmu.
Tam w ogóle były może takie drobne, bo drobne, ale jednak były ułamki tego gameplayu w czasie walki na przykład tak. I tam czuć było faktycznie ten ciężar tej postaci, ten taki powiedzmy trochę ślamazarny styl walki z jedynki. Tam strzelam, że prawdopodobnie będziemy daleko odchodzić od tego.
Tak, to co się rzuca w oczy, ta grafika jest oczywiście lepsza, chociaż nic nie ma do zarzucenia jedynce.
Dalej piękna gra.
Tak, ale to na co zwrócimy uwagę, animacje są lepsze, bo jakby w jedynce to najbardziej kulało, a tutaj widać no trochę budżet. Więcej pieniędzy, tak. Sama produkcja się różni, no bo pierwsza gra była robiona przez Kickstarter, jakby inaczej zbierali fundusze, to studio
trochę
było...
Trochę taki proof of concept.
Tak, i to studio było no, niedoświadczone jeszcze na tyle, wiesz, porwali się trochę jakby z motyką na słońce i w sumie udało im się to słońca dosięgnąć, no bo gra okazała się fenomenalnym sukcesem, tak?
To prawda.
Zobaczymy, jak będzie z dwójką. Wszystko wskazuje na to, że będzie przynajmniej podobnie w tym sensie, że będzie właśnie będziemy mieli realizm. Pojawia się w grze broń palna, co ciekawe. Ta pierwsza broń palna. Prawdopodobnie to jest jakaś rusznica prymitywna.
Coś takiego.
Bez chyba jeszcze tego mechanizmu lądowego. Na pewno bez mechanizmu lądowego, go później wynaleziono. Więc nie będziesz mógł tego przeładowywać szybko. Zapomnij o, nie wiem, o tym w Banishers był tak, muszkiet, tak?
Tak, no gunslingerami raczej tutaj nie zostaniemy. Tak. Ale są kusze na przykład.
Są kusze, tak.
Czuć ten klimat takiego właśnie późnego średniowiecza, już takiego powoli wychodzącego, powiedzmy, z tej epoki. Pojawiają się właśnie te nowe wynalazki, ale mimo wszystko chyba klimat zostaje ten sam. No, mamy dalej tą bohemię,
tak.
Średniowieczną, czuć jakby dalej ten środkowo-europejski klimat, więc wydaje mi się, że jeżeli to jest coś, co was zainteresowało w pierwszej części i oczekujecie tego, to prawdopodobnie tutaj też to dostaniecie.
Rataje zamieniamy na Gutenberg, to jest miejscowość o kilkadziesiąt kilometrów oddalona od tej z pierwszej części, także wszystko będzie toczyło się mniej więcej w podobnym klimacie. Mamy tego samego bohatera, którego można lubić. Można też traktować go dość pobłażliwie, bo Henryk czasami, przynajmniej w moim gameplayu, on często dziwne decyzje, w sensie ja oczywiście podejmowałem, ale
miałem wrażenie, to już na bohatera.
Czasami miałem wrażenie, że jestem tam takim wioskowym głupkiem, wiesz.
Roleplay.
To był jeden z hitów. Ja pamiętam, gdy pracowaliśmy przy pierwszej części w gry online, przygotowywaliśmy jakiś tam content, to nie był hit na zasadzie, że słuchajcie, zbliża się Kingdom Come, wow, to w ogóle pozamiata na rynku. Nie, ja się tego nie spodziewał w zasadzie. I nagle po prostu ta gra okazała się tego typu fenomenem. Potem pamiętam, Daniel Wawra przyjechał na Digital Dragons w Krakowie, na którąś tam z edycji. Robiliśmy zresztą razem z Krystianem Smoszną wywiad z nim wówczas. Gdzieś postaram się go odnaleźć i wrzucić w linku. To jakby on zrobił cały wykład na temat tego, jak duży stopień realizmu, jakby jak bardzo robił gigantyczny research przy tej grze, bo zależało mu na tym, żeby te stroje, które wszystkie mają ci żołnierze, wiesz, tu masz gościa, nie? Jakby rozumiem, że pewne rzeczy były zresearchowane,
tak.
Ale większość tych rzeczy to jest absolutna ściema.
Po to, rule of cool, nie?
Tak, chodzi o to, żeby ma to wyglądać cool, ma to być fajne, nie? Tutaj tak nie ma. Jakby on rzeczywiście przykładał wagę do tego, czy oni mają hełmy z tymi, nie wiem, z tymi noskami.
Z tymi noskami, tak.
Czy nie. Czy
kolczugi, podbicia.
Dokładnie. Tam wszystko było przemyślane.
I dalej wygląda cool, tylko trochę z innego powodu.
Dokładnie, tak. Jedna chyba z najbardziej rasowych, średniowiecznych gier, w tym sensie, że jeżeli chcesz poznać ten klimat, zagraj w Kingdom Come. Zwłaszcza, że teraz ta gra bardzo często trafia na rozmaite promocje i można ją kupić za jakieś absolutne grosze.
Tak, dokładnie. Plus jest na Switchu, więc jeżeli chcecie, możecie zagrać się też na Switchu.
A nie grałem na Switchu, boję się.
To może być ciekawe doświadczenie.
Tak, no bo ta gra nawet na peceta, zwłaszcza na wyższych wymaganiach, potrafi działać jak, wiesz, różnie. Więc zastanawiam się, jak to będzie.
Rozmawialiśmy o tym, pamiętam, parę tygodni temu i z tego co pamiętam, tak radziała nawet w porządku, jakby biorąc pod uwagę kontekst i tak było nieźle, więc... No. Także polecamy jedynkę, warto sprawdzić przed dwójką.
Po więcej zapraszamy do tekstu Darka Matusiaka na Gry Online. Na pewno do tematu będziemy wracać wielokrotnie, bo myślę, że będzie to jedna z ważniejszych gier, które nas czekają. Fajnie, że w końcu po tylu latach się doczekaliśmy. No. Widzieliśmy, że to nastąpi.
Tak, to było raczej prawdopodobne.
Ale hej, mamy no, na kolejną mafię jeszcze tylko trzeba czekać. Co dalej? No, musimy pomówić o...
Kolejnym City Builderze.
Kolejnym City Builderze,
i też
tak.
Z Polski.
Również z Polski. Oczywiście mowa o Frostpunku 2, który doczekał się bety dla posiadaczy tej lepszejszej wersji, chyba Deluxe. Ja miałem przyjemność pograć chwilę.
Opinie są mieszane. Jakie są twoje?
Opinie są mieszane. To jest bardzo skomplikowana kwestia. No bo tak, po pierwsze wrażenie, wow, jak to wygląda.
No, ta gra jest śliczna.
No przepiękne to jest. Zdecydowanie większy rozmach. Jakby w jedynce, przypomnę, całość budowaliśmy pojedynczych budynków wokół...
Na planie koła, nie?
Reaktora to się chyba nazywało.
Chyba tak.
Na planie koła, więc kamerę mogłeś tam obracać, niby przesuwać, ale to było naprawdę malutkie. Tutaj już masz większą połać terenu, zdecydowanie większą. Nie budujesz poszczególnych budynków, chociaż to też, ale bardziej budujesz dzielnice całe.
Specjalizujące się w różnych jakby aspektach życia.
To co... I to już jest w sobie dużą zmianą, która może spowodować tobie, ej, co to jest w ogóle? Ale z drugiej strony, to, tym, co, na co zwróciłem uwagę, w jedynce cały jakby gameplay, czas powodował, że jakby czas zaczynał się od, załóżmy, od 8 rano, godziny leciały, miałeś ustawione, że twoi pracownicy pracują od 8 do 16, jakby upływ czasu był z podziałem na dni. Tutaj tego nie ma. Mhm. Tu już czas zapiernicza do przodu.
Tak.
Widać to nawet te smugi takie żółte, które się pojawiają. Tak. To są tak naprawdę ludzie, którzy tak szybko się
gdzieś tam się przemieszczają faktycznie.
Bo czas jest przyspieszony. Mhm. I szkoda, bo jakby w to w jedynce było tym takim, wiesz, musiałeś wiedzieć, aha, czyli kuchnia pracuje od godziny 8 do 16, czy tam 14, potem nie pracuje, chyba że włączyłeś im dwuzmianowość, czy coś tam.
Więc albo jakby, dzieci zagoniłeś do roboty.
Tak,
więc,
ale jakby cały swój planowałeś w oparciu o te godziny, prawda? Tutaj tego nie ma. Tutaj bardziej jakby patrzysz po prostu na rozwój miasta, patrzysz oczywiście na temperaturę, która mam wrażenie chyba stała się mniejszym problemem, przynajmniej przez tyle, ile pograłem. Pograłem kilka godzin.
Tak.
Nie miałem z tym jeszcze większego problemu. Oczywiście nacisk na surowce, rozwój tej twojej do tego twojego miasta. No i to, co zostało najbardziej zmienione, oprócz tego jakby czasu i budowania, to system wprowadzania praw, który w jedynce było tak, że po prostu wybierałeś pewne prawo.
I jesteś panem absolutnym.
Tak, ty byłeś takim despotą, tak? Jakby, co może być może jest logiczne z punktu widzenia jakby grupy ludzi, która próbuje przeżyć, potrzebuje, nie ma tam miejsca za bardzo na demokrację. Tutaj mamy moment, w którym już przeżyliśmy, tak? I musimy rozpocząć dalsze życie. No i tu pojawia się wprowadzona taką radę, którą świetnie to jest w ogóle pokazane. Tam masz... Ta rada rzeczywiście jakby trochę jest jak w polskim Sejmie, masz miejsce
zajmowane. Tak, dokładnie. To jest właśnie rzecz, na którą chciałem zwrócić uwagę, jak powiedziałeś o w ogóle wyglądzie, jakby audiowizualiach w tej gry, że pamiętam, jak oglądałem tam jakieś materiały właśnie z tej bety, to duże na mnie wrażenie zrobiło, jak zobaczyłem właśnie tą radę na planie koła, tych ludzi, którzy tam faktycznie przemieszczają się na tych ławach i w ogóle sam moment głosowania, gdzie jakieś takie, wiesz, dudniące, basowe dźwięki, głosowanie, zapalające się światła. I tam na koniec, wiesz, tam głos narratora, że tam, że prawo zostało przegłosowane, nie? Tak, coś takiego, Jezus, ale to było takie proste, aż ciarki mnie przeszły.
Ale
fantastyczna
klimat
rzecz, klimat jest świetny.
Artystów od całego tego właśnie, tych wizualiów i tego stylu, to mają, to jest pierwsza klasa, to jest naprawdę liga światowa. Jedne z najbardziej, kiedy patrzysz na te obrazki, od razu wiesz, że z taką grą masz do czynienia, z jakim stylem, to jest nieprawdopodobne. W dwójce zdecydowanie bardziej to rozwinęli. I tych grafik przepięknych jest tam mnóstwo.
Bardzo elegancki steampunk.
Tak. Frostpunk.
Frostpunk.
I o co chodzi z tym głosowaniem? No w jedynce wybierałeś prawo, wprowadzałeś tyle. Mogło się ludziom nie podobać, mogło się podobać. Tutaj masz inaczej. Żeby wprowadzić prawo, możesz jakby nie zapodać jakby pomysł, a ono zostanie poddane głosowaniu przez stronnictwa, które w danej misji są dostępne. Te stronnictwa są różne. Mogą się w czasie, to ciekawe, w czasie rozgrywki, trochę podobnie jak w grach Paradoksu, mogą się pojawić nowe stronnictwa, jakby wyodrębnić się ze starego, przejmują część ideałów starego stronnictwa, ale nabierają jakiegoś nowego. Czasami są to wpływowe, radykalne, niebezpieczne stronnictwa i one jakby musisz im się przypodobać, więc żeby wprowadzić to prawo, możesz zostać przegłosowany po prostu i nie wprowadzisz tego prawa.
Tak, dokładnie.
Więc to jest taka trochę rozgrywka jakby randomowego niebezpieczeństwa, nie?
Tak, ona mam wrażenie wprowadza trochę taką dozę takiej fajnej, takiej interesującej jakby niemocy do pewnego stopnia, to znaczy faktycznie ty jesteś tam tym stewardem i ty masz do pewnego stopnia jakieś tam swoje prawa. No ale faktycznie musisz współpracować z kimś, żeby przepchnąć faktycznie to, co cię interesuje. Musisz jakby lobować pewne stronnictwa, tak. Musisz zwracać uwagę na pewne stronnictwa. Niektóre stronnictwa cię polubią, inne cię znienawidzą i na to też trzeba uważać.
Tak. Co ciekawe, to lobowanie jest śmiesznie zrobione, znaczy fajnie zrobione, w takiej zasadzie, że ty im obiecujesz, słuchajcie, zagłosujcie za tym prawem, jakby dajcie poparcie swoje, żeby przeszło to moje prawo, które ja sobie wybrałem, ale dzięki temu ja wam daję możliwość wyboru następnego prawa, które wprowadzimy.
Niebezpieczne.
Niebezpieczne, nie? Bo niekoniecznie czasami chcesz na przykład wprowadzać dane prawo. Jakby każde stronnictwo ma swoją wersję tego prawa i one dają ci w gruncie rzeczy to samo, w tym sensie, że na przykład to daje ci wzrost, nie wiem, produkcji czegoś tam.
Ale trochę w innym smaku.
Ale w innym smaku. I tam masz na przykład konsekwencje na zasadzie, tutaj się zwiększy pollution jakiegoś tam, tutaj się zwiększy coś innego, jakiś niepokój społeczny i tak dalej. Każdy z nich ma jakby inną agendę. Wszystko to powoduje, że masz wrażenie, że jakby trochę taki symulator społeczny się z tego zrobił. Tak. O wiele bardziej niż w pierwszej części.
Nie masz wpływu na wszystko. Nie możesz mieć wpływu na wszystko, siłą rzeczy.
Mam też wrażenie, że nie jest to tak depresyjna gra, jak była w jedynce.
Jakoś tak pozytywnie trochę. To jest trochę to, co powiedziałeś, że przeżyliśmy i odnawiamy cywilizację. Faktycznie, tak. Nie mamy już despoty, tylko pojawia się demokracja. To jest trochę inny vibe mimo wszystko.
Bo ja w jedynce z tym depresyjnym klimatem to miejscami już miałem go dość, nie? W tym sensie, że jak długo grałem, to już myślałem, Jezus, no nie mogę już po prostu.
Już przytłaczające jest, no. Nie?
A tutaj jest trochę lepiej. Z tych jakby zmieszanego odbioru, o którym mówiłeś, no część rzeczy rzeczywiście się zgadzam. Na przykład ta gra jest dość niema. Ale nie wiem, czy to nie jest kwestia bety.
Bardzo możliwe.
W tym sensie, że pewnych dźwięków tam jakby brakuje. Nie wiem, patrzysz na jakiś budyneczek, nie słyszysz tego ambientu, ruchu ulicznego, dźwięków z danego budynku. Po prostu jest jakby trochę niemo, słyszysz muzykę.
Muzyka też swoją drogą jest świetna, no bardzo dobry ambiencik.
Tak, i tego świetnego lektora, który jakby tam krzyczy, że jakieś prawo zostało wprowadzone.
Tak, to jest
rewelacja.
Świetne faktycznie. Więc miejmy nadzieję, że po prostu tych dźwięków i tego nagłośnienia pojawi się więcej, no bo to, co już teraz jest, brzmi super.
Tak. Inna koncepcja, bardzo odważna. Zdecydowanie jest to zupełnie, to nawet nie jest jakby rozbudowanie pomysłów z jedynki, to jest kompletnie inna gra. Jakby inny sposób budowania. Kiedy rozbudowałem to swoje miasto bardziej, wygląda ono bardzo spektakularnie. Nie mogę się doczekać, żeby zagrać w pełną wersję. W tej wersji, którą grałem, nie było żadnego story, wiesz, jakby to był...
Bardziej buduj miasto, nie?
Tak, taki sandbox. Taki long play. Z dość rozbudowanym tam jakby takim tutorialem, który wprowadza cię w mechaniki gry, których jest mnóstwo. Podejrzewam, że podobnie jak w przypadku pierwszej części, fani Frostpunka są, Jezus Maria, to są ludzie, którzy mają tak obcykane mechaniki, że wiesz, jakby grają na najwyższym poziomie trudności, który jest zabójczy i wszystko doskonale wiedzą, jak to przejść.
A tu się wszystko pozmieniało.
Tak, wszystko się pozmieniało, ale podejrzewam, że wkrótce też doczekamy się takich ludzi. No cóż, Eleven Beachy, czekamy.
No tak, ale to były polskie city buildery i może powoli przeniesiemy się do kolejnego tematu, którym jest coś, o czym wspominaliście w zeszłym tygodniu, ale o czym dzisiaj możemy powiedzieć troszeczkę więcej, czyli serial Fallout. Obejrzałeś?
Tak, obejrzałem.
Ja też obejrzałem i powiem ci szczerze, że jestem zadowolony. Mimo wszystko, mimo tych powiedzmy... Serial generalnie się chyba przyjął w porządku, bo z tego, co czytałem, ludziom faktycznie ten serial się podoba. Było trochę, mam wrażenie, mieszanych uczuć, zwłaszcza ze strony, powiedzmy, jakichś takich bardziej korowych fanów Fallouta, zwłaszcza w kontekście, powiedzmy, jakichś takich elementów, które trochę na przykład retconowały lore, które trochę mieszały, powiedzmy, w tym, co działo się w grach i jak, powiedzmy, na przykład rozbudowano pewne frakcje albo pewne elementy świata przedstawionego. Natomiast jeżeli chodzi o sam serial, to co chyba najbardziej rzuciło mi się w oczy, to jak właściwie poważny był ten serial. Ty w zeszłym tygodniu powiedziałeś, że po trailerach bałeś się trochę, że ten serial będzie zbyt śmieszkowy. Że te... No bo tu się faktycznie zgadzam, że te zwiastuny dawały takie trochę wrażenie, że to będzie taki trochę na żarty serial, taki trochę ten ciekawy. I on faktycznie, on ma w sobie jakby humor, ale to jest taka bardziej groteska. To jest taka grobowa groteska. I miałem czasami wrażenie, że być może ten serial jest trochę zbyt poważny. to były raczej takie, jakieś takie pojedyncze przemyślenia na jakichś konkretnych, powiedzmy, segmentach i na konkretnych, w konkretnych scenach, ale mimo wszystko chyba jestem zadowolony z tonu, w którym poszli, bo zawsze uważałem, że Fallout to jest seria, która traktuje siebie bardzo poważnie, ale humor, który z niej wynika, wychodzi bardziej od, może powiedzmy, jakichś takich absurdalnych sytuacji, które się tam pojawiają, a nie, powiedzmy, od tego, jak sam świat siebie odbiera.
Okej. Okay. W sensie, wiesz co, ja uważam, że jednak mimo wszystko jest to serial dość śmieszkowy, aczkolwiek rzeczywiście ta powaga, bo bałem się tego, że po prostu ta komediowość tego serialu rozsadzi tą powagę. Ale wydaje mi się, że zachowali te proporcje ostatecznie i zwłaszcza jakby ostatni odcinek jest, nie będziemy spoilerować.
Tak, tak, nie wchodzimy w spoilerowe
tematy. Jest tym, co jakby syntezuje mi całość do takiej fajnej, fajnej formuły i jednocześnie zostawia z takim niedosytem, że chcesz mieć sezon drugi już teraz. Bardzo mi się podobał, aczkolwiek dopiero zaczął mi się podobać tak naprawdę mocno, dziś od połowy. Mhm. W sensie do połowy oglądałem to na zasadzie, nie, że nie chcę tego oglądać, że to jest słabe. Nie, w żadnym wypadku. Podobało mi się, ale nie czułem tego zachwytu, który widziałem na sieci, nie? I dziś dopiero potem przy którymś tym mi się spodobało. Oczywiście duża zasługa w tym Gula.
tak.
Świetna postać, no.
Dużo osób chyba ma podobne wrażenie.
Tak, świetna postać, dobrze zagrana, wprowadzająca dużo takiego, wiesz, to jest postać, która pokazuje koniec świata, nie? W sensie...
To jest okropna postać, jak o tym pomyślisz, jakby pod względem takiej moralności, nie? To jest strasznie nieprzyjemna postać, której nie chciałbyś spotkać.
Z odrobinę znudzonego i cynicznego, ale dobrze zarabiającego i kochającego ojca przed wojną przeistacza się w istotę tak, no, przystosowaną do życia.
Na pustkowiach.
Na pustkowiach.
I też bardzo czarująca przy tym mimo wszystko, pomimo swojej jakby okropności.
Tak, no, główna bohaterka skrypty, z nią miałem duży problem, ale szybko w sumie mi...
Ona też dużą przemianę przechodzi mimo wszystko na przestrzeni serii.
No i Maximus, to jest chyba najsłabszy bohater dla mnie.
Dużo osób uważa też, mam wrażenie, że to jest najlepszy wątek w ogóle.
Najlepszy?
Najsłabszy.
A, najsłabszy, tak, no.
Może miałem faktycznie takie trochę wrażenie. Ciekawe było przedstawienie Bractwa Stali, jako powiedzmy takiego, no mimo wszystko trochę innego od tego, co mogliśmy zapamiętać z innych gier, szczególnie tych wcześniejszych. Plus to, co powiedziałeś wcześniej, mam wrażenie, że to, że serial według ciebie rozkręca się mniej więcej od połowy, bo szczerze mówiąc miałem trochę podobne wrażenia, jest zasługą tego, że te wątki zaczynają się w pewnym momencie ze sobą zazębiać i one zaczynają po prostu nabierać nieba w pewnym momencie, bo wcześniej miałem wrażenie, że to są takie trochę oddzielne historie, dalej ciekawe, ale mimo wszystko jak one zaczynają się powoli ze sobą zazębiać, to faktycznie serial nabiera tempa, też dużo więcej się dzieje, te pierwsze odcinki zdecydowanie są takie bardziej ekspozycyjne.
Bo właśnie ja miałem, to jest chyba mój główny zarzut wobec tego serialu, bo jakby przez długi czas w zasadzie nie wiesz, jaka jest główna motywacja tych bohaterów. Mhm. Po cholerę oni podróżują. Oczywiście, dobra, ta dziewczyna szuka ojca.
Tak, Lucy szuka ojca.
Ale jakby w przygody, w które wchodzi jakby rozmaite gdzieś tam, to jest kompletnie się... W sumie nie spina mi, w tym sensie, że ja nie czułem, że oni dążą do jakiegoś punktu w ogóle, nie? Dopiero potem sobie uświadomiłem, po pierwsze, jak ty grasz w grę, to masz, zanim zajmiesz się tym głównym wątkiem, to w ogóle robisz...
tak, 110 innych rzeczy. Tak,
porwali ci dziecko.
O matko, wątek główny.
Porwali ci dziecko, ale spoko, ty musisz tutaj wyrżnąć jakieś... Radio Skorpiony gdzieś tam, więc jakby...
W Trójce w sumie też szukamy ojca.
Tak, tak, tak. Więc jakby to jest jedna rzecz. A druga, rzeczywiście dochodzi do takiego właśnie spięcia się tych wątków. I wtedy to nabiera właśnie takich fajnych rumieńców.
Tak, plus w ogóle to, o czym powiedziałeś. Nawet wydaje mi się, że twórcy puścili oczko w stronę fanów w pewnym momencie, bo jedna z postaci w pewnym momencie mówi, że nie schodzimy na sidetrack, tylko zajmujemy się główną rzeczą. Tak.
Ale mnóstwo jest takich fajnych, takiego fanserwisu w sumie.
Fanserwisu, ale takiego smacznego, takiego nienachalnego. Kto ma zrozumieć, ten zrozumie. Hakowanie terminali.
Tak, w ogóle jest tam gierkas, nie?
Jest gierkas z hakowaniem terminali.
Albo dźwięk uruchomienia latarki w Pip-Boyu.
Tak, to takie...
Tak, jest zachowany. To są rzeczy, które zwrócą tylko uwagę ludzie, którzy grali oczywiście.
Też estetycznie to jest ładny serial. Tak. On dobrze się trzyma, bo trzeba pamiętać, że to jest bardzo mocno przeestetyzowane nawet uniwersum do pewnego stopnia. Ono jest mocno jakby nastawione na te faktycznie, to są lata 50-60, ale futurystyczne, tak? Mamy ten retrofuturyzm, który jest dziwny, ale on nie wydał mi się dziwny mimo wszystko w live action w serialu. On wyglądał dobrze, to wyglądało wiarygodnie.
Jeszcze spodobała mi się ta postać pomocnika w pewnym momencie...
Tego Giermka, tak?
Tak, tego, ale nie Maximusa,
tylko tego drugiego.
Tak, który zostaje potem, nieważne. Świetnie zagrana w ogóle i no, mam nadzieję, że pojawi się w drugim sezonie, bo naprawdę wow.
Tak, to była faktycznie bardzo ciekawa postać i też ciekawie zagrana i ciekawie wprowadzona.
A zastanawiam się, czy czegoś ci zabrakło w tym serialu.
Czego mi mogło zabraknąć? Wiesz co, ja mam wrażenie, że on troszeczkę cierpiał na fakt tego, o czym trochę wspomniałem wcześniej, czyli on był głównie ekspozycją, mam wrażenie. Że zanim faktycznie poczuliśmy wagę tych wydarzeń i zanim to wszystko się rozkręciło, to serial się skończył. I wydaje mi się, że on naprawdę może rozwinąć skrzydła pod względem fabularnym właśnie głównie w drugim sezonie, gdzie nam już trochę, powiedzmy, zatizowano, co się może wydarzyć i gdzie nasi bohaterowie mogą zmierzać, ale... Trochę mi tego brakowało. Dużo ekspozycji, co jest oczywiście zrozumiałe, szczególnie dla ludzi, którzy nie kojarzą gier. To była też właśnie ciekawa sprawa, bo ja Fallouta obejrzałem z mamą, która nie jest graczką, nie gra w gry, ale spodobał się ten serial, nie miała problemu jakby z przyjęciem, powiedzmy, rzeczywistości tego świata przedstawionego.
No to ciekawe, to fajnie.
Tak, to jest właśnie fajne. To samo miałem na przykład z Arkane, bo Arkane też oglądaliśmy razem. Nawet jeżeli ktoś nie grał w LoL'a, nie miał problemów jakby ze zrozumieniem
tego
świata.
Tak,
dokładnie.
Nic,
a podobał ci się Arkane?
Tak, bardzo.
No właśnie, no to wydaje mi się, że tu jest jakby podobna sytuacja i to bardzo dobrze, bo dzięki temu, powiedzmy, to uniwersum jest w stanie dosięgnąć też osoby, które mogą go po prostu nie kojarzyć z gier, bo nie grają.
Mi zabrakło... Wiadomo, kasa była spora na ten serial, ale jednak chyba nie na tyle spora, żeby pokazać na przykład Supermutanty.
Tak, albo
które na pewno do stworzenia są dość trudne, no bo to kupa mięsa zielonego,
tak.
Specyficznie wyglądająca, poruszająca się, silna, wiesz, jakby, no zabrakło ich.
Tak, było, to co było ładne faktycznie, pancerze wspomagane super wyglądały, to prawdopodobnie było CGI, ale takie ładnie wyglądające.
Znaczy, mnie się wydaje, że to były modele, w sensie takie... kombinezony. Tak, bo widziałem nawet zdjęcia z planu.
Podzielone, nie?
Na pewno nakładali jakieś efekty.
Okej.
Ale tak, pancerze wspomagane, to było chyba jeszcze, były te 45 albo te 60?
Te 60 chyba.
Te 60. Tak, te 45 to były te pierwsze.
Ghoul wyglądał super.
Cholera, w którym to? W jedynce albo w dwójce był Harold, który miał drzewko, które mu wystawało, nie pamiętam.
Tak,
teraz,
drzewko się chyba pojawiło w dwójce, a w trójce już zarósł.
Tak, dobra, no to liczyłem na to, że zobaczę Ghoula z drzewkiem.
Tak.
Szpony śmierci też ich nie było, tak, pojawia się tylko czaszka w pewnym momencie. Ale myślę, że pojawi się to w dwójce. Nie wierzę, że się supermutanci nie pojawią.
To musi się pojawić. Deathclaw tak samo.
Tak, ikoniczne jakby rzeczy, które rozpoznajemy od razu z tą grą, więc jakby...
Także co? Chyba pozostaje nam tylko czekać.
No ja jestem bardzo. Ostatnim odcinku jestem absolutnie kupiony i czekam na więcej.
Chyba w końcu przełamaliśmy pasę kiepskich adaptacji gier. Szczególnie w świecie seriali. Nic tylko się cieszyć.
Tak.
Także Fallout serial polecamy.
No dobra, ale po tym w sumie optymistycznym fragmencie musimy, bo zawsze to poruszamy, omówić bardzo nieprzyjemne zjawisko, czyli zwolnienia.
Mam
wrażenie, że ilekroć się z tobą spotykam na podcaście, to gadam o zwolnieniach.
Chyba nie powinniśmy się spotykać więcej na podcaście.
Jezus. Dla dobra tych ludzi.
Tak, no jest to przykra informacja.
No ja mam dość już nawet raportować o tym, no ale Take Two, 600 pracowników,
5% osób. Całego zatrudnienia.
Jakieś projekty poszły do piachu, nie wiadomo jakie, nie zostało to ujawnione.
Tak, no głównie te nieogłoszone.
Tak, mam nadzieję, że tutaj nikt od GTA 6 nie został.
Raczej wątpię.
Wątpię.
Ale mimo wszystko jest to bardzo przykra sytuacja, biorąc pod uwagę, że to jest 600 osób, spora wioska, która nagle traci zatrudnienie.
Tak, no to jest, wiadomo, pewien, nie chcę powiedzieć trend, ale to już naprawdę, który trwa od 2 lat,
A w tym roku nabrał tempa zdecydowanie.
Ogromnego. I w sumie nie wiemy, kiedy się to skończy, tak? Jakby, aha, nie wiemy też, jakie będą rezultaty tego. Bo oczywiście tej, kto ogłosił, ile tam milionów zaoszczędzą na tych zwolnieniach, tak?
No tak, ale...
No ale to nie jest tak, że to się nie odbije na pracy. Jakby miałeś dwóch gości do pisania czegoś, masz nagle jednego. Więc jakby, wiesz, to jest... Zawsze jest jakby coś za coś i zobaczymy. No, pozostaje tylko liczyć, że te osoby odnajdą się tak na rynku pracy w gamingu, który jest teraz tragiczny. Na marginesie, jakiś czas temu rozmawiałem z ludźmi, z programistami, którzy pracują w rozmaitych startupach, w jakichś tam...
Freelancerów, tak?
Nie, zatrudnionych. Aha, okay, na tym, okay. Ale jakby nie związanych z gamingiem. Mhm. I zapytałem się, dlaczego nie chcecie iść do gamingu? To wyśmiali mnie. Wyśmiali mnie, bo nie ma mniej jakby stabilnej dziedziny wśród programistów niż gaming. Przynajmniej tak to postrzegają. No i chyba te rzeczy, które tutaj raportujemy wam prawie co tydzień albo co dwa tygodnie, tylko to potwierdzają.
Tak. A trzeba pamiętać, że to też nie tylko programiści, pewnie dużo jeszcze designerów, artystów. Strzelam, że tam sytuacja jest podobna, także no, kolejny przykry przypadek i miejmy nadzieję, że ten trend, jak to wspomniałeś, trochę zwolni i może wreszcie da nam trochę wytchnąć.
Tak. Ale przejdźmy do czegoś optymistycznego. A wcale nie wiem, czy to jest optymistyczne. W sumie jak się zastanowiłem, bo chcę mówić o Baldur's Gate 4.
Tak, Baldur's Gate 4, które niestety nie będzie robione przez Larian.
No to tak, to wiemy od jakiegoś czasu. Nie będzie robione przez Larian, ale Hasbro zabrało głos i stwierdziło, że powstanie. Tylko po pierwsze nie wiedzą, kto je zrobi, nie śpieszą się z tym. Jedyne, co powiedzieli, że mają nadzieję, że nie zajmie to 25 lat.
Tak, i że prowadzą już rozmowy z potencjalnymi kontrahentami.
Tak. No i okej, z jednej strony fajnie. Ja się cieszę, bo wiesz...
Kolejna część, super.
Kolejna część Baldur's Gate. Z drugiej strony nie cieszę się, bo to nie Larian. Rozstanie Lariana z Hasbro i Wizards of the Coast jest jakby... poddawane wielu dyskusjom i my nie wiemy tak naprawdę, co się tam podziało. Wiemy to, znaczy wiemy tyle, co nam powiedział Larian w tym sensie, że oni po prostu chcą iść dalej i powiedzieli wszystko, co chcieli powiedzieć.
Tworzyć pewnie własne marki, a nie tylko jakby bazować na pewnej licencji.
Tak, ale wiesz, fani doszukują się swoich, tylko doszukują się oczywiście wpływu Hasbro jako wielkiej korporacji, która nie za bardzo rozumie, jakie marki posiada w swoim ręku i chciałaby je eksploatować zamiast kulturalnie monetyzować.
Tak.
Więc teraz pytanie, kto dostanie taką grę do stworzenia? Pomyśl sobie, masz sobie studio, nawet całkiem zdolne i nagle dostajesz do zrobienia Baldur's Gate 4. No wiadomo, że zdecydujesz się na to, bo to gigantyczne pieniądze, tak. Ale z drugiej strony...
Siła marki i wspomnienie Baldur's Gate 3,
tak.
Czyli fenomenalnej gry, która no, na pewno wpłynęła jakby w ogóle na to, jak wyglądają RPG, jak wygląda seria Baldur's Gate.
No mierzysz się z Godzillą w tym momencie.
Tak. To jest... Poprzeczka jest zawieszona gdzieś 4 piętra wyżej.
Tak, no ciekawe, kto się tego podejmie.
Miejmy nadzieję, że ktoś godny.
Tak, fani tu wskazują dwie firmy. Mhm. Tak jak sobie, no czy więcej jest tu wiadomo, ale dwie, które zwróciły moją uwagę. CD Projekt Red.
Widziałbyś to?
Kurde tak. Ja bym to widział.
Ale w takiej klasycznej formie, takiego CRPG-a? Czy...
No właśnie, nie chciałbym, żeby robili z tego action RPG.
Okej, ja chyba się zgadzam, mimo wszystko, tak.
No, wolę, żeby zostało to bardziej... Zostawcie mi tego Baldura bardziej klasycznym.
Tak, ja chcę patrzeć z góry.
Tak. A drugi, Owlcat. Ci od, wiesz, Pathfindera i Warhammera. Z tymi drugimi nie do końca się zgadzam. Bo te gry, okej, mamy, to są rasowe
RPG. Ten sam gatunek.
Tak, ale jednak technologicznie to jest bardzo, bardzo do tyłu.
Trochę chyba nie ten kierunek faktycznie.
Bardzo, bardzo zabugowane. Nie, żeby Baldur's Gate 3 nie było, ale na pewno nie było aż tak cholera jak Rock Trader. Mhm. No i jednak chyba nie ten rozmach. To jest...
Mogłoby to ich trochę przygnieść. Przynajmniej powiedzmy w obecnej formie. No nie wiemy, jakby to wyglądało później, powiedzmy w kolejnych latach, bo wiadomo, że jeżeli teraz dopiero są prowadzone rozmowy, to pewnie, nawet jeżeli powiedzmy udadzą się w najbliższym czasie rozmowy, to Baldura 4 zobaczymy może, nie wiem, jeszcze może w tym dziesięcioleciu, a wątpię.
Ojej, nie.
Nie, chyba nie. Co ty? W którym roku? 2024.
Oczywiście nie wiem, jakby wzięła to firma, nawet nie chcę podać marki, ale pewna firma, która, wie, to by w 2 lata to ogarnęli.
Pewnie tak, tylko ciekawe, jaki byłby rezultat.
Ja wiem, jaki by był. Miałbyś wieże takie, że musisz wejść i odblokowujesz część
kurde,
mapy.
Skąd się to kojarzy? Także no, to pewnie jest pieśń dalszej niż bliższej przyszłości. No ale czekamy, no pewnie dowiemy się wcześniej prawdopodobnie.
Tak, no na pewno nie jest to proste zadanie. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, nie wiadomo, co się tam podziało między Hasbro a Larianem. Są różne teorie. Raczej jako winnych wskazują właśnie Hasbro. Były tam też zwolnienia, przecież niemałe. Tak. Większość ludzi z Wizards of the Coast, którzy był odpowiedzialnych w ogóle za pracę z Larianem, już tam nie pracuje. Mhm. Tam już nie ma ludzi, którzy pracowali razem z Larianem nad Baldur's Gate 3. Więc jakby kto by miał to robić, nie? Zobaczymy. Na pewno wiemy, że Baldur przyniósł Hasbro gigantyczne pieniądze i nie mogą zakopać. Zwłaszcza, że kryzys w ogóle, który my na przykład widzimy w gamingu, dotyczy też branży zabawkowej.
Tak.
W bardzo dużym stopniu. I oni nie mogą sobie pozwolić na tutaj na...
W ogóle, trzeba kuć żelazo, póki gorące.
Mam nadzieję tylko, że nie stworzą tutaj jakichś, nie wiem, bryloków za 5 zł, tylko sprzedawanych na targach, wiesz. No
także
nic.
No, poczekamy, zobaczymy.
Poczekamy, zobaczymy, ale skoro mówimy o Baldurze, to pomówmy o bardzo ciekawym pomyśle byłego prezesa Blizzard Entertainment, Mike'a Ibarry, o napiwkach dla twórców gier.
Komu byś dał napiwek? Czy komukolwiek byś dał napiwek?
No Svenowi bym dał.
Ja chyba też.
Svenowi bym absolutnie dał. Kurczę. Mówimy oczywiście o prezesie Lariana i tak twórcy jest. Baldur's Gate 3.
Jak miałby ten pomysł w ogóle wyglądać? Tam z tego, co pamiętam, w cytacie było, że w momencie, kiedy będziemy czytać faktycznie kredyty, napisy końcowe, moglibyśmy dodatkowo jakby zaoferować napiwek. Z tego, co pamiętam, w cytacie było wymienione, że no, to miała być taka forma dodatkowa jakby gratyfikacji, że jeżeli uważamy, że gra na przykład była warta więcej niż te $70, które za nią daliśmy, no to ktoś może dorzucić jeszcze dychę albo dwie.
No i...
Ciekawy pomysł.
Nie no, pomysł w ogóle wywołał tyle kontrowersji, że mój Boże.
I dużo pomysłów w sumie też.
Ale wiesz, z jednej strony absolutnie rozumiem ludzi, których to wkurzyło. Mhm. W tym sensie, że gry są coraz droższe.
Często są niedorobione na premierę.
Często są niedorobione, źle zoptymalizowane i tak dalej. 360 zł to już nikogo nie dziwi, że musisz wydać na tyle na grę. I nagle mamy jeszcze im dokładać pieniędzy. Z drugiej jednak strony, w sumie napiwek jest, to nie jest rzecz obligatoryjna. Dobra, to jest rzecz obowiązkowa, jeżeli jedziesz do Włoch i kupujesz w restauracji ten, musisz zapłacić.
Tak, albo do Stanów.
Musisz, inaczej po prostu nie ma czegoś takiego, że nie zapłacisz. Musisz, bo to jest wliczone jakby w paragonie. Ale na przykład jednak w wielu krajach jest to rzecz zupełnie jakby, jeżeli
tak,
chcesz.
Podobała mi się usługa.
Zostawiam ci pieniądze,
zostawić
tak?
Zostawić jakąś dodatką gratyfikację.
Tak, czy to, nie wiem, w hotelu, czy w restauracji, czy taksówkarzowi. Różne są tutaj, wiesz, opcje. Dlaczego nie twórcą gier?
Zważywszy na fakt, że dużo osób, też czytałem komentarze właśnie pod naszym newsem mówiącym o tej sprawie, miało też kilka ciekawych pomysłów, na przykład co z twórcami niezależnymi, gdzie na przykład bardzo nam się podoba jakaś produkcja tworzona przez jednego człowieka albo jakiś mały zespół, dlaczego nie moglibyśmy im zaproponować po prostu takiego napiwka w formie takiego stwierdzenia, hej, podobała mi się wasza gra, róbcie dalej dobrą robotę, oto, nie wiem, powiedzmy $10 z mojej strony. Tylko z drugiej strony, czy nie mamy już takich mechanizmów de facto? Mamy, chociaż jak o tym pomyślisz, bo napiwek teoretycznie zakłada, że nie chcemy nic w zamian, tak? Napiwek jest dobrowolny i ma być po prostu formą podziękowania. A jak pomyślimy na przykład o takich rzeczach jak Kickstarter, no to nie, no, na Kickstarterze często jakby dostajemy na przykład grę w zamian. Albo płacimy bardziej, powiedzmy, za perspektywę zagrania w nią, albo doświadczenia, powiedzmy, czegoś. Więc w sumie to mamy oczywiście jakieś tam dobrowolne wpłaty, dużo wielu twórców, szczególnie takich mniejszych, prowadzi powiedzmy jakieś takie typu, właśnie tego typu napiwki, ale jakby taki skodyfikowany faktycznie zestaw prosto powiedzmy z, na przykład z napisów końcowych, no to brzmiałoby to w porządku.
Kiedyś pamiętam sektor indie, przed jeszcze rozwojem tych kickstarterów i tak dalej, bardzo często na swoich stronach umieszczał link do donate'ów.
Tak, tip me, albo coś
mogłeś
takiego.
Właśnie donate'ować sobie i to nic nie dostawałeś w zamian.
Tak.
Nie kupowałeś gry. Nie kupowałeś gry i tak po prostu dawałeś za darmo pieniądze, nawet w czasie albo przed wydaniem gry. Tutaj mamy tylko na koniec. Ja bym jeden co miał, ale to jest właśnie kwestia naszych jakby poglądów tego, co ty chcesz wspierać. Ja bym miał problem z donatowaniem, z tipowaniem gier dużych korporacji.
Nie? Chociaż z drugiej strony na przykład czytałem też pomysł, żeby przy okazji gier dużych korporacji tipować, ale konkretnych pracowników, albo konkretne departamenty. Na przykład podobały mi się na przykład, nie wiem, kostiumy w tej grze. Chciałbym stipować, nie wiem, designera, który zajmował się właśnie kostiumami.
Ciekawy
pomysł. Może trochę mało realistyczny jakby w realizacji. To mogło być ciężkie też jakby do ogarnięcia, ale brzmi w porządku, bo wtedy faktycznie jeżeli gra podobała mi się średnio, ale jedna rzecz podobała mi się bardzo, na przykład, nie wiem, muzyka, albo designy postaci. Czemu nie?
Nie wiem, to wydaje mi się, że miałoby to tylko i wyłącznie sens w momencie, w którym rzeczywiście byłoby to dobrowolne. Po drugie, nie dostawałbyś za to nic, bo zaraz by ktoś się znalazł od monetyzacji z cyklu. Jak mi tutaj tipniesz, to dostaniesz jeszcze coś.
Tak, no ale to wtedy się robi bez sensu. Nie, to, właśnie, to już nie jest napiwek.
Tak, bo to jest mikrotransakcja de facto wtedy. Więc jakby i jednak miałbym chyba jakiś, kurde, moralny problem. Dałem ci 360 zł, a ty i jeszcze mam ci dorzucać 20-30.
Tak, jeszcze wielkiemu korpo, nie?
Wielkiemu korpo, nie? Który mówi w ogóle o tym, żeby jej tipnąć. No, come on!
Zarobiliście już tam, zostawcie mnie, proszę. No,
come on. W sumie Uber to robi.
Uber to robi. Tylko teoretycznie przy okazji Ubera, to jest właśnie to, o czym mówiłem, tipujesz bardziej kierowcę. No pewnie Uber dostaje tam...
No i tam, znaczy nie wiem, teraz cholera, nie chcę być tutaj zaraz przed sąd wyciągnięty, ale wydaje mi się, że czytałem artykuł, w którym to nie jest tak, że te tipy nie są tam.
Na pewno to jest jakoś tam rozwodnione.
Więc to, ale to co swoją drogą, aż sobie sprawdzę po
tak,
podcaście, jak to jest.
Zweryfikujcie.
No nie wiem, no pomysł kontrowersyjny na pewno, zwłaszcza gdy zabiera głos gościu z Blizzarda.
Tak, ex-gościu z Blizzarda, tak, ale wciąż jakby związany z dużą korporacją i...
Być może gdyby mówił o tym twórca Stardew Valley.
Bylibyśmy inaczej trochę nastawieni.
Tak. Twórca Manor Lords, nie
o,
wiem.
Ja bym tipnął.
No, jakby zupełnie inny, nie? Zupełnie inny w ogóle wtedy tok myślenia ci się odpala, bo w sumie dlaczego nie?
Tak,
skoro
dokładnie.
Spędziłem z twoją grą ileś tam godzin, dałeś mi mnóstwo wspaniałej w ogóle przeżyć i doświadczeń. To jest tak jak z książką. Nie tipuję co prawda pisarzy, bo za bardzo też nie ma takich chyba
opcji.
Ale ja nie miałbym z tym żadnego...
Zakupać do pisarza, proszę, to 20 zł.
Nie miałbym z tym żadnego problemu. Więc...
Ciekawy pomysł. Zobaczymy, czy zostanie wprowadzony.
A jaką grę byś tipnął jeszcze?
Jaką grę bym tipnął? Kurde, ciężko powiedzieć. No chyba jakiegoś indyka mimo wszystko. Manolords jest dobrym przykładem. To jest gra, którą chętnie bym tipnął. Stardew Valley, czemu nie?
Ja bym się zastanawiał nad Banishers. Chociaż to już
tak.
Produkuje, to nie jest duże, super wielka firma, chociaż Focus jest dużą firmą. Ale
Dontnod
nie jest. Nie? Więc jakby, no, też mali może nie są, ale...
Ale to jest, powiedzmy, nie jest to największy gracz, ale faktycznie, no, biorąc pod uwagę, że gra mi się bardzo podobała, a ona chyba mimo wszystko się kiepsko przyjęła na rynku, to chciałbym mimo wszystko jakąś swoją, swój gratitude wyrazić. To jest ciekawa faktycznie opcja.
No dobra, ale no to cóż, zakończymy na tipach, zakończymy na napiwkowaniu, w sumie na koniec. Możecie nas tipnąć, ale nie mamy takiej mechaniki. Nie wiem, listem poleconym? Żartuję, nie róbcie tego. Jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Komentarz jak najbardziej. O, możecie wskazać w komentarzu, czy są w ogóle tacy twórcy, których chcielibyście
tipnąć.
To jest,
i dlaczego?
I dlaczego. Tylko nie wskazujcie wielkich korporacji, będziemy kasować. No nic, za tydzień wracamy już, rozumiem, z Adamem Z,
tak,
który wróci do nas z urlopu z Hiszpanii. Pytajcie go, żeby wam opowiedział, co się działo w Hiszpanii.
Także trzymajcie się. Wszystkiego dobrego i cześć.
Do zobaczenia.